Możecie otworzyć list do Filipian, drugi rozdział. Z tego, co liczę, to jest chyba już ósme kazanie z tego listu.
I nieostatnie.
Jeżeli pamiętacie, ci co pamiętają, ostatnio rozważaliśmy pierwsze cztery wersety z drugiego rozdziału. Szybko przeczytam dla przypomnienia. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie, zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Widzimy tutaj, że apostoł Paweł bardzo głęboko mówi o jedności. Tak jakby jedność w zborze, jedność pomiędzy wierzącymi ludźmi, to jest główna myśl tego fragmentu. I dla niego ta jedność jest czymś bardzo, bardzo cennym. Bardzo cennym. Mówiliśmy o tym, że w tym zborze była taka sytuacja, że dwie kobiety o coś pomiędzy sobą walczyły. To nie były rzeczy fundamentalne, nie było rzeczy doktrynalne, ale było ryzyko, że to może podzielić zbór. I dlatego apostoł Paweł od razu uderza i mówi o tym, że jedność jest najważniejsza. I on pokazuje wyższość tej jedności. Wiecie, w Biblii jest dużo fragmentów, które mówią o tym, że ludzie wierzący powinni być światłością tego świata. Że ludzie wierzący są solą ziemi. To są mocne słowa, piękne słowa i chcę, żebyście rozumieli, że one są powiedziane do was i do mnie. I każdy wierzący człowiek, on powinien rozumieć, że on jest solą ziemi, że on jest światłością świata i właśnie ta jedność, miłość pomiędzy ludźmi wierzącymi jest tym czymś, co jest namacalnym przykładem tego, co oznacza być światłością dla tego świata. Co to jest być solą ziemi. I dalej widzimy tutaj, apostoł Paweł mówił o takich kilku składowych tej całej jedności. On mówił o tym, żeby ludzie byli jednomyślni. Innymi słowy, jeżeli dosłownie tłumaczy to, co jest tutaj napisane, to oznacza mieć ten sam umysł. Żeby ludzie mieli ten sam umysł. I wiadomo, że jeżeli ludzie dosłownie mają ten sam umysł, to myślą w taki sam sposób. Więc taka jest jego idea. Czyli on pokazuje wyższość jednomyślności nad tym, że każdy może mieć jakieś ważne zdanie na inny temat. Czyli dążenie do tego, żeby mieć wspólne myśli. To jest najważniejsze. Nie ma takich tematów, które są na tyle ważne, żeby zniszczyć tą jedność w zborze. I apostoł Paweł pokazuje wyższość jedności na tym. Dalej, co on mówi? On mówi o tym, żeby ludzie nie tylko byli jednomyślni, ale żeby mieli tę samą miłość. Innymi słowy, miłowali wszystkich tak samo. I mówiliśmy o tym, że dla człowieka jest to niemożliwe, dlatego że my mamy dużo emocji, mamy swoje preferencje, ale jest użyte słowo agape, które mówi o zupełnie innej miłości. To jest taka miłość, która nie myśli o tym, co mogę mieć, tylko myśli o tym, co mogę dać. I dlatego apostoł Paweł mówi, że jedność w zborze, jedność wśród chrześcijan ma te dwie składowe. Dążenie do tego, żeby mieć te same myśli, to jest wysiłek ludzi do tego, żeby mieć te same myśli i wysiłek każdego z nas, żeby miłować bliźniego jak siebie samego. To jest ta miłość agape. I teraz pytanie, czy to jest możliwe dla człowieka? Czy to jest możliwe dla człowieka grzesznego? To jest niemożliwe. Wiecie, jest taka analogia. Wyobraźmy sobie wyścig Formuły 1 i ktoś wystawia starego poloneza do startu w tym wyścigu. Czy ten stary samochód ma jakiekolwiek szanse, ja nie mówię już o wygranej, ale nawet uczestniczyć w tym wyścigu? Nie. Dlatego, że jest potrzebny zupełnie innej klasy samochód. Więc to, o czym mówi tutaj apostoł Paweł, jest tak głębokie i tak mocne i tak wysokie i tak bardzo odległe od grzesznego człowieka, że człowiek musiałby się stać kimś zupełnie innym, żeby móc to uczynić. Grzeszny człowiek w swojej grzesznej naturze nie jest w stanie okazać miłość agape. Grzeszny człowiek w swojej grzesznej naturze nie jest w stanie dążyć do tego, żeby mieć te same myśli, nieważne jaki jest temat. Człowiek musi się stać kimś zupełnie innym. On musi się stać nowym tworem, nowym człowiekiem, który ma nowy umysł, nowe serce, jest osobą odrodzoną w Jezusie Chrystusie. W Ewangelii Mateusza, 9 rozdział, 16 werset, czytamy takie słowa. A nikt nie wstawia w starą szatę łaty sukna nowego, bo taka łata ściąga cały materiał i rozdarcie staje się gorsze. To jest ta sama idea, że możemy próbować w jakiś kosmetyczny sposób być mili, uprzejmi, próbować udawać, że kochamy i miłujemy innych tak samo, ale to są rzeczy robione na pozór. To, co mówi Biblia, to jest odrodzone serce i odrodzony umysł. Człowiek musi się stać kimś zupełnie innym. I dlatego apostoł Paweł dalej tłumaczy, jak to jest możliwe. List do Filipian, 2 rozdział, i teraz przeczytamy sobie wersety od 5. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Ciekawe jest tutaj, co pisze, mówi apostoł Paweł. On mówi o tym, żeby ludzie byli względem siebie, w stosunku jeden do drugiego, mieli takie same relacje, taki sam stosunek, takie same podejście, jakie było w Chrystusie Jezusie. Innymi słowy, żeby ludzie postrzegali jeden drugiego w taki sam sposób, jak Jezus Chrystus postrzegał ludzi, jak patrzył na ludzi. Do tego wersetu chcę wrócić na sam koniec. A teraz werset 6 opisuje nam niesamowitą rzecz. Wyobraźmy sobie, co myśli apostoł Paweł. Mówi o jedności, mówi o tych problemach, które zakłócają jedność, pokazuje wyższość jedności, pokazuje dążenie poprzez spójne myśli, poprzez miłość agapę, i dalej w centrum stawia nie człowieka, nie jakieś kosmetyczne zmiany w nas, w centrum stawia Jezusa Chrystusa. Jako rozwiązanie tego problemu pokazuje Jezusa Chrystusa, że Jezus Chrystus jest rozwiązaniem. I opisuje Jezusa Chrystusa w pewien sposób. Patrzcie, co mówi tutaj apostoł Paweł, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Jezus Chrystus był w postaci Bożej. Co to oznacza? Właśnie bardzo ciekawe słowo morfe po grecku. Co oznacza mieć taką samą konsystencję, taką samą formę, być takim samym? Innymi słowy, apostoł Paweł mówi, że Jezus Chrystus jest tym samym, co Bóg. On podkreśla boskość Jezusa Chrystusa. I to jest bardzo ważne. Co to oznacza boskość Jezusa Chrystusa? Co to oznacza, że Jezus Chrystus jest Bogiem? Musimy zrozumieć jedną rzecz, że Jezus Chrystus to nie był tylko wtedy, kiedy przyszedł w postaci człowieka. Jezus Chrystus jest tym, kto wszystko stworzył. Jezus Chrystus jest tym, kto był od samego początku. A ziemia była pustkowym i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość i stała się światłość. Ten fragment opisuje stworzenie. Jezus Chrystus był tym, kto brał udział w stworzeniu wszystkiego z niczego. Nie było nic. Jezus Chrystus brał udział w tym, żeby stworzyć wszystko z niczego. Ten werset, który przeczytałem z pierwszej Mojżeszowej, pierwszy rozdział, drugi, trzeci wersety, mówią o stworzeniu wszystkiego słowem. Że wystarczy, że Bóg mówi tylko słowo, a coś jest powołane do życia z niczego. Czyli Bóg i Jezus Chrystus brał udział w tworzeniu wszystkiego, ziemi i całego wszechświata. Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa. Dzięki jego wiedzy wytrysnęły wody z otchłani, a z obłoków rosa spada kroplami. To jest Przypowieści, trzeci rozdział, 19 werset. Co widzimy? To nie jest przypadek, że życie jest w takiej formie, jakiej jest we wszechświecie. To jest bardzo precyzyjny Boży design. To jest bardzo dokładny Boży plan. Jest napisane, że Bóg stworzył wszystko w bardzo przemyślany sposób. On wiedział, jak wszystko musi funkcjonować we wszechświecie, żeby życie mogło istnieć. On miał pomysł na to. Był takim inżynierem, który zaplanował cały wszechświat. I on ma tyle wiedzy, cały ogrom wiedzy, żeby ten wszechświat mógł funkcjonować tak, jak funkcjonuje. Dalej, to są fragmenty, które mówią o tym, że Bóg w Jezusie Chrystusie, Jezus można powiedzieć, że On stworzył wszystko, że On miał plan i że On stworzył wszystko z niczego. Ale ciekawe jest też to, nie jest tak, jak niektórzy mówią, że Bóg stworzył wszystko i dalej sobie zostawił, że Bóg stworzył i później zostawił i to już jakoś sobie funkcjonuje. Jedni mają teorię, że Bóg umarł, że nie żyje. Drudzy mają teorię, że Bóg jest zajęty i zajmuje się czymś innym, ale ten wszechświat i ziemię, którą stworzył, to już jakoś sobie istnieje. Absurd. Teraz czytamy kilka fragmentów. Abyście byli synami Ojca Waszego, który jest w niebie, bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 25 werset. Pokazuje ten fragment i inne fragmenty, pokazuje nie tylko to, że Bóg wszystko stworzył, ale On wszystko utrzymuje. Wiecie, to jest bardzo ważne w naszym życiu praktycznym. Nie jest tak, że Bóg tylko dał nam życie i później gdzieś znikł. Nie ma czasu, nie ingeruje, nie interesuje się. Tak samo jak stworzył ziemię, stworzył wszechświat, stworzył życie w tym wszechświecie, dalej Bóg to wszystko utrzymuje. Wszystko się trzyma tylko dlatego, że Bóg ma na tym kontrolę. On jest tą energią, która napędza cały wszechświat, która daje wszystkiemu życie. Tym jest Bóg. A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyni o wiele więcej was, o małowierni. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 28 do 30 wersetu. Ten fragment mówi dokładnie o tym, że Bóg utrzymuje życie na ziemi, że Bóg utrzymuje życie we wszechświecie, że On się troszczy o każdy drobny szczegół. I to jest bardzo istotne. To nie jest tak, że Bóg dał nam życie i nas zostawił. On pokazuje, że jeżeli chodzi o inne rzeczy, które dla Boga mają mniejsze znaczenie, On się troszczy w niesamowity sposób. Jeżeli spojrzymy na świat dookoła nas, on jest przepiękny. Formy, kolory, kształty, wszystko jak funkcjonuje, jest absolutnie niesamowite, jest przepiękne. I Bóg o to wszystko się troszczy. On jest tą energią, która daje życie wszystkiemu, co istnieje. I Bóg jest tą energią, która daje życie nam. I On utrzymuje nas też w tym życiu. Dalej. Bóg utrzymuje życie nie tylko na ziemi, ale utrzymuje życie w całym wszechświecie. Czy możesz związać pęk Plejad albo rozluźnić pasek Oriona? Czy możesz wyprowadzić gwiazdy Zodiaku w czasie właściwym i wyprowadzić niedźwiedzicę z jej młodymi? Czy znasz porządek nieba, albo czy możesz ustanowić jego władztwo na ziemi? Joba 38, 31 do 33. Kolejny niesamowity fragment, który pokazuje, że nie tylko chodzi o rzeczy w naszym życiu, nie tylko jeżeli chodzi o trawę, kwiaty, ptaki, zwierzęta na tej planecie, cały wszechświat, galaktyki, wszystko, Bóg utrzymuje to przy życiu. Bóg daje energię, żeby to funkcjonowało. I Bóg wie, jak cały wszechświat powinien funkcjonować. Wiecie, my często się martwimy o jakieś drobne rzeczy w naszym życiu. Czy oby Bóg dobrze poprowadzi to? Czy oby Bóg dobrze poprowadzi tamto? Ale my się nie martwimy o to, czy cały wszechświat będzie dobrze przez Boga poprowadzony. Więc jeżeli Bóg jest w stanie utrzymać wszystkie galaktyki, cały wszechświat w idealnym porządku, tak jak On chce, na pewno nic Go nie zaskoczy, jeżeli chodzi o życie tych, których On miłuje. Bóg stworzył i prowadzi historię ludzkości. To nie są rzeczy, które się dzieją z przypadku. Często się wydaje, że w danym kraju, jaka jest władza, w tamtym kraju jest taka władza, królowie, prezydenci, dynastie, monarchie, państwa, mocarstwa, wszystko jest absolutnie kontrolowane przez Boga. Tak, jak On chce. Nie ma żadnego przypadku. On jest obrazem niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. List do Kolosan, 1 rozdział, 15 do 17 wersetu. To jest fragment, który pokazuje wielkość Jezusa Chrystusa ponad wszystko. Ten fragment pokazuje, że On, jedyny Jezus Chrystus, brał udział w stworzeniu wszystkiego. Życia na ziemi, całego wszechświata, że wszystko, co istnieje, władze, panowania, państwa, ludzie, świat materialny, świat duchowy, przez Niego został stworzony i dla Niego został stworzony. I dalej, co wiemy? Wiemy to, wiecie, często jest, ja się też na tym łapię, bardzo boli mnie to, że ludzie niszczą planetę. Dlatego, że jest piękna. Dlatego, że jest Bożym dziełem. Dlatego, że jest absolutnie niesamowita, jest naszym domem. I bardzo mnie boli to, jak widzę, jak człowiek, jak wirus, niszczy tą planetę. Ale ja chcę powiedzieć wam jedną rzecz, że Kościół dla Boga jest ważniejszy niż cały wszechświat. Wszystko, co istnieje, wszystko, co powstało, powstało tylko po to, żeby Bóg w Jezusie Chrystusie powołał do życia Kościół. I kiedy Kościół zostanie całkowicie powołany do końca, utworzony, można by powiedzieć, Ziemia i cały wszechświat nie musi istnieć. Dlatego, że to istnieje tylko po to, żeby Bóg dokończył swojego dzieła, jeżeli chodzi o kształtowanie Kościoła. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię. I mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie, stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec. Objawienie, 21 rozdział, pierwszy werset, piąty werset i szósty werset. Widzimy, że cały wszechświat i ziemia, która jest niesamowitym stworzeniem Bożym, nie ma takiego znaczenia jak Kościół, który tworzy Bóg. I że kiedy ten Kościół zostanie całkowicie ukształtowany, Jezus Chrystus stworzy nową ziemię i nowe niebo. I teraz to, co mówi apostoł Paweł, że ten oto wielki Bóg, Jezus Chrystus, który stworzył wszystko, który jest autorem tego, co widzimy do końca, dzięki któremu jest wszystko utrzymywane, który jest energią, która daje nam życie i wszystkim innym daje, wszystkiemu innemu daje życie, on stał się człowiekiem. Stał się człowiekiem i to nie jest nawet najważniejsze, że on stał się człowiekiem. Stał się sługą. Stał się sługą. Przeczytam jeden werset, który naprawdę sugeruje, żebyśmy zapamiętali. Żebyśmy się nauczyli i pamiętali tego wersetu. Drugi list do Koryntian, 8 rozdział, 9 werset. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla nas ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Mówiliśmy dotychczas o tym bogactwie Jezusa Chrystusa, że On jest Bogiem, który wszystko stworzył i wszystko otrzymuje. On ma wszystko. Cały wszechświat jest Jego. Ale tu jest napisane, że będąc bogatym, będąc Bogiem, który ma wszystko, stał się dla nas ubogim. Po co? Żebyśmy my, którzy jesteśmy ubodzy, duchowo, martwi, potrzebujący Jego, żebyśmy my Jego ubóstwem ubogaceni zostali. Taki jest cel tego, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat. I patrzcie, co mówi apostoł Paweł. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. Są trzy bardzo ciekawe słowa. Pierwsze jest to, że Jezus Chrystus wyparł się samego siebie. Co to oznacza? Trudne słowo do przetłumaczenia. Innymi słowy, po angielsku brzmi bardzo fajnie. Emptied himself. Czyli można by powiedzieć, że uczynił siebie pustym. Pozbawił siebie treści. Innymi słowy, Jezus Chrystus, który miał wszystkie atrybuty Boga, dla nas odsunął to na bok. Pozbawił siebie tej mocy atrybutów Boga. Nie przestał być Bogiem. Będąc w ciele człowieka, był w 100% człowiekiem i w 100% Bogiem. Ale pozbawił siebie z własnego wyboru tych atrybutów boskości. Jest tutaj napisane, wyparł się samego siebie. Ciężko jednym słowem to wytłumaczyć, dlatego próbuję wytłumaczyć, co to tak naprawdę oznacza. Ciekawe jest to, co John MacArthur napisał na ten temat. Jezus Chrystus pozbył się całkowicie każdej szczątki swoich przywilejów czy jakiejkolwiek boskiej przewagi, odmawiając sobie użycia przewagi bycia Bogiem dla własnej korzyści. Ten, który stworzył wszystko i wszystko posiadał, wszystkiego się zaparł dla nas. Byśmy Jego ubóstwem ubogaceni zostali. Drugie ciekawe słowo jest, stał się podobny ludziom. I wiecie, jest coś takiego, że nam się wydaje, że ten fakt, że Jezus Chrystus, będąc Bogiem, stał się podobnym człowiekowi, że stał się człowiekiem, że to jest najważniejsze. Ten fakt, że On się stał człowiekiem, w tym konkretnie zdaniu nie ma specjalnie znaczenia. To nie jest główna myśl. On miał formę człowieka. Tak jakby wziął ciało człowieka. Stał się podobnym do nas. Nie jest to samo słowo morfe, które jest użyte wcześniej, kiedy jest napisane, że on był w postaci taki samy jak Bóg, że był tym samym co Bóg. Tutaj jest użyte inne słowo, które po prostu mówi, że on wziął ludzkie ciało. Co za tym idzie? To jest grzeszne ciało, niedoskonałe ciało, które się męczy, które choruje, które umiera, o które trzeba dbać cały czas. Więc on przyjął pewne ograniczenia. Ten, który nie miał żadnych ograniczeń, będąc Bogiem, wziął na siebie te ograniczenia, będąc w ludzkim ciele. Ale nie to jest najważniejszą myślą. Najważniejszą myślą jest to, co jest napisane dalej. Przyjął postać sługi. To jest kluczowa myśl. Doulos jest greckie słowo, które jest tutaj użyte, że Jezus Chrystus, będąc Bogiem, stworzycielem wszystkiego, tym, kto otrzymuje wszystko, ten, który posiada wszystko, stał się sługą. Słowo doulos. I to słowo ma kilka znaczeń w Biblii. Ogólnie opisuje osobę, która ma obowiązek służyć Panu, który w zamian ma zapewnić bezpieczeństwo i ochronę. Czasami jest to powiedziane jako niewolnik, czasami sługa. Chodzi o to, że to może być niewolnik, który jest sługą, czyli ktoś, kto po prostu był w niewoli Pana, ale był sługą. Czasami były takie sytuacje, że była osoba, mężczyzna albo kobieta, która dobrowolnie szła do jakiegoś pana i uczyniła siebie sługą. Czyli to nie jest tak, że on był przymuszony, ten człowiek, do tego, żeby być sługą, tylko on sam z własnej woli chciał się stać sługą po to, żeby jego pan zapewnił mu bezpieczeństwo i ochronę. Czyli on służył temu panu, a w zamian dostawał bezpieczeństwo i ochronę. I to było dobrowolne. Takie jest znaczenie. I teraz sługa, on nie miał własnej woli. On był zawsze podporządkowany woli swojego pana. Ciekawe jest to, że sługa nie mógł służyć dwóm panom. Sługa musiał i mógł służyć tylko jednemu panu. On miał tylko jednego pana. Sługa ze swojej natury nie należał do siebie. On należał do kogoś innego. W tej sytuacji do swojego pana. Bycie sługą wiązało się z tym, że człowiek musiał anulować swoją autonomię. Nie mógł działać tak, jak chciał. Że on już się stał zależny. Był podległy. I był podporządkowany woli kogoś innego. Dalej. Sługa nie miał nic na własność. Sługa nic nie posiadał. I teraz, jeżeli patrzymy na Jezusa Chrystusa w jego ziemskim wcieleniu, Jezus Chrystus nie posiadał nic. On nie miał domu. Nie miał ziemi. Nie miał złota. Nie miał diamentów. Nie miał konia. Nie miał nic. Nawet musiał pożyczyć osła. Jezus Chrystus, będąc tutaj na ziemi, nie posiadał nic. Tak samo jak sługa nie posiada nic. Wszystko należy do Pana. Jeszcze jednym obowiązkiem sługi było to, że sługa powinien był dźwigać ciężary innych ludzi. Jezus Chrystus udźwignął ciężar, którego nikt nie był w stanie udźwignąć. To jest ciężar naszych grzechów. Jezus Chrystus był sługą w 100%. On robił dokładnie to, co robił sługa. Nie miał swojej woli. On był całkowicie podporządkowany woli Pana. Nic nie posiadał. Nic do niego nie należało. I on dźwigał ciężary innych. Jezus Chrystus jako jedyny mógł udźwignąć ciężar naszego grzechu. Do tego stopnia, że ten grzech zaprowadził go na krzyż. Nasz grzech. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Księga Izajasza, 53 rozdział, 6 werset. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, żeby wypełnić wolę Boga Ojca i służyć ludziom. I ciekawe jest to, co Jezus Chrystus powiedział sam o sobie, kiedy szedł do Jerozolimy po raz ostatni. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział, 28 werset. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Kilka dni później, podczas ostatniej wieczerzy, zadał swoim uczniom retoryczne pytanie. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 27 werset. Któż bowiem jest większy? Czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada? Lecz ja jestem wśród was jako ten, który usługuje. Patrzcie, Jezus Chrystus ewidentnie, będąc Bogiem, posiadając wszystko, z tego wszystkiego zrezygnował i stał się sługą. I ważne jest to, nie tak jak my myślimy, że on się stał człowiekiem. On mógł się stać człowiekiem, ale na przykład królem. To już dla niego by było mocne uniżenie, że będąc kimś, kto stworzył cały wszechświat, on mógłby stać się człowiekiem, to już samo w sobie jest ograniczenie. Ludzkie ciało, które jest grzeszne, choruje, słabe, męczy się, umiera i tak dalej, i tak dalej. Ale mógłby stać się królem, któremu by służono, przynajmniej tutaj na ziemi. Ale Jezus Chrystus wybrał inną drogę. On chciał pokazać, że On jest w swojej istocie, w swoim charakterze, jest sługą, tyle że w ciele człowieka. Idea jest taka, że On jest sługą, a nie, że stał się człowiekiem. To jest tylko forma. Jezus Chrystus, będąc Bogiem, pokazał nam, co to oznacza być sługą. Możemy przeczytać z Ewangelii Jana, 13 rozdział, 14, od 14 do 17. Jeśli tedy ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Sługa nie jest większy nad Pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. To jest niesamowite. To jest naprawdę nie do zrozumienia, że ten, który stworzył wszystko, Bóg, któremu wszystko jest poddane, w jednej chwili może zrównać cały wszechświat ziemią, jeżeli tak chce, staje się sługą ludzi grzesznych, którzy go nie lubią, nie służą mu, nie uznają go jako Boga, nie oddają mu cześć. I on pokazuje przykład bycia sługą. Do tego stopnia, że myje nogi swoim uczniom, czego każdy z nich nie chciał zrobić sobie nawzajem. Jak to jest możliwe? Że dla Boga jest to do zaakceptowania, a dla człowieka nie jest. Bóg, który ma wszystko, może to uczynić, pokazując przykład bycia sługą, a człowiek, będąc nikim, nie może tego uczynić. W Ewangelii Mateusza, 23 rozdział, 11-12 wersety, są zapisane takie słowa. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony. A kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. Patrzcie, logika człowieka jest taka, jeżeli patrzymy na świat dookoła nas, nawet na siebie, nasze typowe postępowanie jako ludzi, jako gatunek ludzki jest taki, że człowiek będąc nikim, zawsze zabiega o to, żeby pokazać, że on jest trochę większy niż ktoś inny. Że jest trochę lepiej rozumie, ma trochę większą władzę, trochę większą kontrolę, ma wpływy, ma autorytet. Ludzie cały czas, całą swoją energię tracą na to, żeby pokazać swoją wyższość nad kimś, kto jest taki sam jak on. My jako ludzie jesteśmy tacy sami jako gatunek. Niczym od siebie się nie różnimy. Ja wiem, że jeden wygląda tak, drugi inaczej, jeden jest kobietą, drugi jest mężczyzną, ale jeżeli patrzeć na ludzkość, my jesteśmy jednym gatunkiem, jesteśmy tym samym tworzeniem Boga. Bóg jest kimś zupełnie innym. Nie jest, po pierwsze, nie jest stworzeniem, tylko jest twórcą i jest kimś radykalnie innym. Jest innego gatunku. On się bardzo różni od nas. Więc jeżeli Bóg pokazuje przykład sługi tak jakby on obala ten typowy system myślenia człowieka, że ludzie powinni dążyć do tego, żeby się wywyższać, żeby im służyć, ktoś służył. On pokazuje, że wyższy jest ten, kto służy innym. On w ogóle zmienia system myślenia. Zmienia całą postać rzeczy. W ogóle Jezus Chrystus, kiedy przyszedł, całe jego kazanie na górze pokazuje, jak on bardzo chce sprecyzować, co to oznacza podobać się Bogu. Nie mówi o tym, że dopiero jeżeli ktoś fizycznie cudzołożył, zgrzeszył. On pokazuje głębię tego. On pokazuje, jeżeli mężczyzna spojrzył na kobietę i miał nieodpowiednie myśli, już to zrobił. On pokazuje, jaka ogromna jest przepaść pomiędzy świętością Boga i Bożymi wymaganiami, i Bożymi standardami, a grzesznym człowiekiem. I tak samo tutaj. On pokazuje, że wyższość prawdziwa nie jest w naszym zachowaniu, kiedy my chcemy, żeby nam ktoś służył. Wyższość jest w jego zachowaniu. I on pokazuje, że on, będąc Bogiem, jest w stanie służyć innym. Dalej, apostoł Paweł mówi: i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Wyobraźmy sobie kolejną sytuację. Jezus Chrystus jest na tej ziemi, w ciele, które ma niesamowite ograniczenia. Znaczy, dla nas to jest jedyne ciało, które my znamy. I też jest ograniczenie. Dlatego, że chorujemy, dlatego, że się męczymy, dlatego, że cały czas coś nie funkcjonuje z tym ciałem. Chcemy więcej, ale jesteśmy ograniczeni. Nawet chcemy rozumieć więcej, myśleć szybciej. Nie możemy, dlatego że to są ograniczenia naszego ciała. Więc jakie ograniczenie to musi być dla Boga, który niczym nie jest ograniczony, a z własnej woli rezygnuje z tych boskich atrybutów, żeby być w naszym ciele i stać się sługą. Jezus Chrystus, będąc w tym ciele, przechodząc przez to wszystko, przez co On przychodził, będąc z nami grzesznymi na tej ziemi, mógł powiedzieć kiedyś: starczy. Zrobiłem już wystarczająco dużo. Ale Jezus Chrystus jest posłuszny Bogu aż do samego końca. Jest podkreślony ten aspekt posłuszeństwa. Posłuszeństwa do samego końca. Że nie jest posłuszeństwo do pewnego momentu. Nie jest posłuszeństwo w pewnym stopniu. Jest absolutne posłuszeństwo aż do samego końca. W jego przypadku, będąc sługą, musiał nasze grzechy zabrać ze sobą na krzyż. I to było jego posłuszeństwo. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Wszakże nie tylko nie jako ja chcę, ale jako Ty. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, 39 werset. Będąc Bogiem, był człowiekiem. Jezus Chrystus się bał. To nie było przyjemne, przez co On przychodził. To było straszne. On wiedział, że On cierpiał i On cierpiał, będzie cierpiał i to bolało. Całe Jego ciało, dusza, umysł. On czuł tą śmierć. I On czuł coś, czego nie jest w stanie czuć nikt z nas. Ciężar grzechów całej ludzkości, w całej historii. Najgorsze było to, że kiedy On wziął na siebie grzech człowieka, On na ten moment został oddzielony od Ojca. Dlatego, że Bóg nigdy nie ma styczności z grzechem. Więc ten moment, kiedy Jezus Chrystus przyjął na siebie grzech całej ludzkości, On stracił ten kontakt z Bogiem. On stał się przekleństwem, jest napisane, za nas. I on wiedział, że to jest trudne. To boli. Ale on w tej sytuacji powiedział, że jeżeli jest inna możliwość, jeżeli można jakoś inaczej ich uratować, jeżeli można jakoś inaczej ich zbawić, jeżeli można jakoś inaczej pojednać ich z Tobą, proszę, zróbmy to inaczej. Ale nie tak, jak ja chcę, tylko jak Ty. I wiemy, co było wolą Boga Ojca, że On musiał przejść przez te cierpienia i że On musiał umrzeć na krzyżu za nasze grzechy, za moje i za Twoje. Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 17 i 18 wersety. Pamiętacie, ile razy były takie sytuacje, że Jezus Chrystus naprawdę mógł Piłata, wszystkich żołnierzy, Żydów, wszyscy, którzy go oskarżali, tych wszystkich ludzi, którzy źle mu życzyli, zrównać z ziemią, jednym swoim słowem. Ale on nigdy tego nie zrobił. Właśnie to jest napisane, ciekawe jest to, co jest napisane tutaj, że który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Ja nie wiem, jak wy rozumiecie to, co jest tutaj napisane, ale właściwe zrozumienie jest takie, że on nie używał atrybutów boskości na swoją przewagę. On mógł zawsze, w każdej sytuacji, mógł użyć tego, że On jest Bogiem, na swoją przewagę. Ale On z własnej woli, z własnego wyboru nigdy tego nie uczynił. Jest napisane też tutaj, akurat w tym fragmencie, że Bóg Ojciec Go nie zmusił do tego. To nie jest tak, że On Go zmusił, że Ty musisz to zrobić. Tak musisz umrzeć za ich grzechy. Nie. Jezus Chrystus mówi, że nikt nie odbiera mi mojego życia. Ja to robię z własnej woli. Ja chcę, ja je oddaję za was, abyśmy my jego ubóstwem ubogaceni zostali. I teraz, tak jak obiecałem, że na sam koniec powiem ten werset, który był pierwszy, który przeczytałem. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Co to oznacza mieć takie same usposobienie? To dosłownie oznacza w stosunku do siebie mówić, myśleć i postępować jak Jezus Chrystus. To jest to, co powiedział apostoł Paweł. Żebyśmy względem siebie myśleli, mówili i postępowali tak jak Jezus Chrystus, który będąc Bogiem, posiadając wszystko, stał się sługą. I mówiliśmy, czytaliśmy te wszystkie przykłady. Co to oznacza być sługą? I co to praktycznie oznacza? Żeby nikt z nas nie myślał o sobie w sposób wzniosły, lecz żebyśmy traktowali siebie nawzajem za wyższych od siebie. To jest napisane w tym, co robił Jezus Chrystus. Ciekawe jest też to, że, znaczy ciekawe jest to, że ja to mówię, ale tak jest napisane w Biblii. Stosunek męża do żony. Ile razy czytam ten fragment, naprawdę przeraża mnie głębia tego, co tam jest napisane. Chodzi o to, że relacje pomiędzy mężem i żoną są takie same, powinny być takie same, jak i relacje Jezusa Chrystusa z Kościołem. I teraz, jeżeli naprawdę zrozumiemy, co to oznacza, mężczyźni, mężowie, to nie jest tak, że Jezus Chrystus czekał, aż Kościół się stanie doskonały. To nie jest tak, że Jezus Chrystus czekał, aż Kościół się stanie godny Jego. I dopiero wtedy mógłby ewentualnie być przychylny albo oddać swoje życie. Jest napisane, że on to zrobił pierwszy. I to zrobił wtedy, kiedy Kościół nie był jego godzien. Znaczy nawet jeszcze nie był Kościołem. I to nie jest wybór, rozumiecie? To nie jest tak, że możemy tak postępować, a możemy inaczej. Wierzący człowiek, chrześcijanin, powinien tak postępować. Nie ma innej drogi. To jest odpowiedzialność przed Bogiem i każdy z nas zda z tego sprawę przed Bogiem. Czy on tak postępował? A jest napisane, że to jest takie postępowanie. Jeszcze inna rzecz. Patrzcie, tutaj było napisane, że Jezus Chrystus, będąc Bogiem, nigdy nie użył tego na swoją przewagę. Ile razy są takie sytuacje, że jeden człowiek w pewnym momencie uzyskuje jakąś przewagę nad innym człowiekiem? Albo coś wie i może coś powiedzieć, albo coś wie i tego nie powie, albo może coś zrobi, tego nie zrobi, albo może tego nie zrobi i zrobi. I jak tylko się znajdzie w takiej sytuacji, że jemu się wydaje, że on ma teraz kontrolę nad tą sytuacją, nad tym człowiekiem i ludzie wykorzystują to na swoją przewagę. Nie róbmy tego. Jest napisane, że Jezus Chrystus nigdy nie używał atrybutów swojej boskości na swoją przewagę. I dlatego my powinniśmy mieć takie same usposobienie, taki sam stosunek, jeden do drugiego, kiedy jeżeli nawet możemy użyć jakąś sytuację na swoją przewagę względem drugiej osoby, nie róbmy tego. I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest to, że Jezus Chrystus pokazał przykład bycia sługą, dźwigając nasze ciężary, konkretnie ciężar naszego grzechu. I ważne jest to, żebyśmy też byli sługami siebie nawzajem, siebie nawzajem. I żebyśmy też dźwigali swoje ciężary, żeby każdy nie myślał o tym, co jest tylko jego, a żeby każdy myślał o tym, co jest cudze. Żebyśmy mieli zupełnie inny charakter, inne podejście. Musimy się stać kimś innym. Musimy patrzeć na Jezusa Chrystusa. To nie jest tak, że tylko czytamy, tylko słuchamy, tylko modlimy się, a życie niczym się nie różni od ludzi dookoła nas, niewierzących, którzy nie znają Boga. Jest napisane, że wierzący ludzie są światłością tego świata, że są solą ziemi. I ten przykład bycia sługą powinien być tak rażący dla całej ziemi dookoła nas, dla wszystkich ludzi, którzy nas widzą, że oni patrzą na to, są zszokowani i oddają Bogu cześć. Takie powinno być nasze życie. I pamiętajmy o tym, że większy jest ten, kto służy innym. Amen.